Słuchajcie, no to jeszcze raz was witam. Bardzo miło was widzieć. Mam dla was dzisiaj kazanie. Już tutaj się wyświetla. Słuchajcie, zaczekajcie, muszę chyba zacząć tutaj coś. Muszę sobie coś tu pozmieniać, dobra? Chwilunia. Mi się to nie chce, kurczę, flaczek. Jeszcze raz. Nie chce mi się prezentacja odpalić. No dobra, mamy to. Słuchajcie, wyglądacie jak wspaniała rodzina. Widzę, że się kochacie. Fajnie jest z wami być. A szczególnie jest fajnie, dlatego że nikt nie denerwuje się na mnie, że nie włożyłem kubka do zmywarki. W tym miejscu czuję się jak w domu. Dla tych, którzy mnie nie znają, mam na imię Dawid Wojnar. Mam 40 lat, mam wspaniałą żonę, trójkę dzieci. Wychowałem się w tym kościele. Ostatnio brat Guńka dwa tygodnie temu wspomniał o tym, że brat nawiązałeś do brata Śniegonia. Brat Śniegoń był tu też pastorem, a był to mój pradziadek. Bardzo mi miło, że w ogóle pamiętasz jego słowa, bracie. Drugi raz stoję przed wami, trochę się stresuję. I z czym ja do was dzisiaj przyszedłem? To jest trochę niesamowite, dlatego że jakbym miał wybrać temat, z którym bym miał dzisiaj do was przyjść, jakby temat, który by mu może bardziej leżał, to bym wybrał inny temat. Wiecie, czasem niektóre tematy są nam bliższe, może mamy większe życiowe doświadczenie w jakichś obszarach, może nawet po prostu byśmy na kolanie, na szybciutko o czymś mogli napisać nauczanie i potem przyjść o tym mówić, ale wyobraźcie sobie, że Duch Święty bardzo wyraźnie mnie przekonywał, że mam do was przyjść z tematem miłość bez miary. Niby się wydaje to być temat miłości, się wydaje być taki, wiecie, troszkę oklepany. Miłość jest odmieniana przez świat, przez wszystkie możliwe osoby i przypadki. Oglądamy o niej w seriale, filmy, czytamy o niej w książkach. Ogólnie świat wariuje na punkcie miłości. No i teraz pytanie, czy Kościół wariuje na punkcie miłości? Zanim pójdziemy dalej, ja bardzo lubię ten fragment, on nie jest związany z miłością, ale bardzo lubię ten fragment z Hebrajczyków 4:12, dlatego że on mówi, Słowo Boże bowiem jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Dlaczego zaczynamy od tego fragmentu? Zaczynamy od niego, ponieważ chciałbym, żebyśmy dokonali wspólnego wyznania wiary. Zgadzacie się, że Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny? Zgadzacie się? To mam dla was propozycję, żebyśmy wspólnie przeczytali to nasze wyznanie, zanim przejdziemy do tego nauczania. Pismo Święte jest prawdą dla mojego życia. Amen. Skoro już żeśmy to wyznali, to teraz ja się krótko pomodlę o to, żeby Duch Święty zaczął pracować w naszych sercach. Dobry Boże, bardzo ci dziękuję za to, że przygotowałeś dla nas Słowo. Proszę Ciebie, żebyś Ty teraz wszelkie bariery, jakieś ograniczenia rozbił, żebyśmy mogli przyjąć to, co Ty dla nas przygotowałeś. W imieniu Jezusa. Amen. Pytanie, dlaczego nauczanie o miłości? Tak jak wspomniałem, świat wariuje na punkcie miłości, ale przyznam wam szczerze, że ja nie do końca wariuję na punkcie miłości. Nie wiem czy mnie rozumiecie, ale tak w takim codziennym moim funkcjonowaniu miłość nie jest na pierwszym miejscu. W sumie nawet dobre pytanie, czemu tak nie jest. Oczywiście kocham moją żonę, kocham moje dzieci. No i wiadomo, ta miłość gdzieś się objawia w moim codziennym funkcjonowaniu, ale ona nie jest jakby pierwszym tematem na mojej tapecie. A Duch Święty zaczął mnie przekonywać, że tak być nie powinno. I zaraz wam udowodnię dlaczego. W Ewangelii Jana możemy przeczytać takie słowa Jezusa. Jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Takie jest moje przykazanie. Kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. Jak mnie ukochał Ojciec, Jezus mówi, ja zostałem ukochany. Ja was ukochałem, czyli tą samą miłością, którą Ojciec dał Jezusowi, teraz ja ukochałem was. Trwajcie w mojej miłości. Takie jest moje przykazanie. Kochajcie się nawzajem. Wszyscy tutaj. I co my tutaj mamy? Jezusa ukochał Ojciec. Jezus ukochał nas tą samą wspaniałą miłością. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie to wyobrazić, ale to jest coś zupełnie poza moim obszarem pojęcia. Bóg ukochał Chrystusa, swojego jedynorodzonego Syna. I Chrystus ukochał nas tą samą miłością. Fenomenalna sytuacja. W ogóle nie mieści mi się to w głowie. Dalej mamy polecenie, że my mamy trwać w Jego miłości. Czyli Chrystus nas miłuje tą samą miłością, którą Ojciec miłuje Jego i my mamy trwać w Jego miłości. I dostajemy przykazanie. Kochajcie się nawzajem. Proste. Prawda? Bardzo prosta sytuacja. Mamy kochać się nawzajem. Tak? Amen. To co, kończymy nauczanie, nie? No bo w gruncie rzeczy to jest polecenie takie, no kochaj swoją żonę. No dobra, no kocham ją. Będę ją kochał lepiej jednego dnia, troszkę słabiej drugiego dnia, ale ogólnie no kocham, no to kocham. Ty kochasz mnie, bracie? Kochasz. No ja też ciebie kocham. Czasem bardziej, czasem mniej. Zależy, jakie nauczanie powiesz. Słuchajcie, a tu jest temat dość poważny. Dlatego, że Jezus powiedział, że daje nam przykazanie. A przykazanie już brzmi poważnie. Definicją przykazania według PWN jest surowe, kategoryczne polecenie, rozkaz, nakaz. Przekazać, przekazywać, wydawać rozkaz, polecenie. Ja nie lubię, jak mi ktoś rozkazuje. Nie lubię, jak ktoś mi coś poleca. Dużo bardziej wolę, jak ktoś przyjdzie i tak delikatnie coś zasugeruje, coś podpowie, ale na pewno nie lubię, jak ktoś mi rozkazuje. Słuchajcie, no wiemy, że jakby możemy się czasem w tym tłumaczeniu słowa jakby rozmijać, ale co do zasady jest mowa tutaj o tym, że Chrystus daje nam przykazanie. Co Słowo Boże jeszcze mówi o miłości? Bardzo znany fragment. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Ach, chwała Bogu. Czy ktoś ma wątpliwości, że jest coś, co może stanąć na drodze między Bożą miłością a nami? Nic. Przynajmniej od strony Bożej, z Bożej perspektywy, On nie umieścił żadnej bariery. Dalej, w Jana czytamy, nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Z tego fragmentu wiemy, że On był pierwszy. To nie my Go ukochaliśmy, nie my Go wybraliśmy, nie my Go znaleźliśmy, nie my zobaczyliśmy Go pierwszego. On zobaczył i wybrał nas, On nas pierwszy obdarzył swoją miłością. Czyli wiemy, że nie ma żadnej bariery między Bożą miłością a nami. To jest pierwsza rzecz. Druga, nasza miłość bierze się stąd, czyli ta nasza umiejętność miłowania bierze się z tej miłości, którą Bóg nam dał. To pytamy, gdzie leży problem? Podzielę się z wami dzisiaj dwoma problemami, które zauważyłem, jeśli chodzi o kwestię miłości. Pierwszym problemem jest nasza wola, bo mamy prawo odrzucić Bożą miłość. Bóg nie umieścił żadnej bariery między nami a tą miłością, no ale nasza wolna wola jak najbardziej może stanowić tę barierę. Możemy ją po prostu odrzucić. To jest nasza decyzja. Bo zobaczcie, tak jak wcześniej powiedziałem, Bóg, Ojciec, zaoferował miłość swoją, złożył ofertę Chrystusowi, a Chrystus ją przyjął. Miał prawo odrzucić. Wiem, że to brzmi bardzo, bardzo abstrakcyjnie, no ale jeżeli Bóg jest wszechmogący, to Chrystus mógłby odrzucić Bożą miłość. Wiem, zupełnie nie mieści mi się to w głowie, ale co do zasady jest to możliwe, przynajmniej w mojej głowie. Jezus z kolei złożył ofertę nam. Będę was miłował i udowodnił w najlepszy możliwy sposób, że nas miłuje. No i my jesteśmy w miejscu, w którym możemy przyjąć lub nie przyjąć tej miłości. Dalej my mamy, zgodnie z przykazaniem, które nam dał, mamy tą miłość dalej oferować innym. No i ci inni mają prawo też tą miłość odrzucić, bo też mają wolną wolę. Wiecie, jakie to jest bolesne czasem, kiedy dojdzie do jakiejś sprzeczki, jakiejś kłótni, jakiegoś nieporozumienia. Wy wychodzicie z sercem jak na dłoni, mówicie przepraszam, jednak ja byłem w błędzie, albo nieważne, chowam dumę do kieszeni, a osoba po drugiej stronie mówi, no sorry, nie jestem zainteresowany. Z bólem odchodzimy. Nie przyjęła. Ma prawo, mamy wolną wolę. Więc jakie jest proste rozwiązanie tego problemu? Wiem, że to brzmi tak dziecinnie może to, o czym teraz rozmawiamy, ale później będzie miało to jeszcze większy sens dla was. Rozwiązaniem tego problemu jest świadoma decyzja. Skoro mamy wolną wolę, mamy prawo odrzucić Bożą ofertę miłości, a skoro mamy prawo ją odrzucić, to mamy prawo też ją przyjąć, ale wiecie, jak jest w świecie, w życiu? Ktoś musi najpierw przyjść złożyć nam ofertę, żebyśmy mogli ją przyjąć. Więc ze słowa wiemy, że Bóg nas miłuje, On składa nam ofertę i my musimy świadomie wyrazić zainteresowanie jej przyjęciem. Jaki mamy drugi problem? Nie potrafimy przyjmować Bożej miłości w jej pełni. To jest ważne, w jej pełni. Bo każdy z nas doświadczył już Bożej miłości i w jakiś tam sposób potrafi ją przyjmować, ale nie potrafimy jej przyjmować w pełni. Bo przykładamy własną miarę do Bożej miłości. Własną miarę do Bożej miłości. Zrobiłem dla was dwa slajdy, które obrazują, w jaki sposób my w trakcie naszego całego życia, ja przeczytam za chwilkę, wiem, że to jest mało widoczne, jak my w trakcie naszego życia mieliśmy okazję odbierać miłość od innych ludzi. Na różnych etapach, na przykład w niemowlęctwie otrzymywaliśmy miłość opiekuńczą. Karmiono nas, noszono, byliśmy chronieni. Drugi typ miłości to miłość bezwarunkowa, byliśmy akceptowani, okazywano nam czułość bez oczekiwań. We wczesnym dzieciństwie otrzymywaliśmy miłość przewodnictwa, tłumaczenie świata, stawienie granic, miłość afirmacyjną, pochwałę, zachęty, słowa wsparcia. Czytam po dwa przykłady. W późnym dzieciństwie otrzymywaliśmy miłość kompetencji, uczono nas nowych umiejętności, wspierano nas w ciekawości. Miłość rówieśnicza, przyjaźnie, lojalność, wspólne zabawy. Będąc nastolatkiem, otrzymywaliśmy miłość akceptacji, przyjmowanie zmian, wspieranie poszukiwania siebie, miłość przyjacielską, głęboką więź, zaufanie, pierwsze bezpieczne osoby. W dorosłości poznawaliśmy miłość partnerską, miłość przyjaźni dorosłej, miłość rodzinną. W późnej dorosłości otrzymywaliśmy miłość wdzięczności, czyli docenienie wspólnej historii, miłość troski odwrotnej, gdy dzieci opiekują się rodzicami. Wiecie, tych przykładów jest więcej, ja nie przeczytam wszystkiego. Jeśli ktoś z was doświadczył każdego rodzaju miłości, to jest absolutnym wyjątkiem na tej planecie. Nie jest tak, że każdy z nas doświadczył każdego typu miłości od człowieka. Są osoby, które wychowywały się w rozbitych domach. Są osoby, które wychowywały się bez rodziców. Są osoby, które weszły w jakąś relację partnerską, a później zostały zostawione. Ogólnie mnóstwo zranień i mamy różne deficyty. Doświadczyliśmy miłości od innych ludzi i zbudowaliśmy sobie pewien obraz tej miłości. I ten obraz miłości, tak jak w nazwie obraz ma pewną ramę, początek i koniec. Więc my poznaliśmy miłość w obrębie tej ramy. To jest tyle, co wiemy. Tyle się dowiedzieliśmy. Wiecie, ciężko jest być wykładowcą, wiedząc tyle samo, co wiedzą studenci. Jestem w stanie was nauczyć tylko tego, o czym już się sam dowiedziałem. Coś, czego ja doświadczyłem. O tym mogę wam opowiadać. Nie mogę nic więcej do tego dodać. To mogę jakieś hipotezy wysnuwać, ale to nie będzie moje doświadczenie. I kiedy ja myślę o mojej miłości, to myślę o tej ramie, czyli moim doświadczeniu tego, co mnie w życiu spotkało. Jak byłem traktowany, jak do mnie mówiono i ewentualnie jestem w stanie powielić tą miłość, to zrozumienie miłości dalej w tej ramie, którą ja znam. I to jest problem. A czemu to jest problem? Zaraz wam troszkę o tym jeszcze opowiem. przeczytamy trzy super znane historie, a ja pozwolę sobie je dla was sparafrazować, tak żebyśmy troszkę więcej wyciągnęli jeszcze z nich. Przeczytamy najpierw Ewangelię Łukasza, 15 rozdział, 11-24. Powiedział też, czyli Jezus powiedział. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swojego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najeść się strąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał, iluż to najemników mego ojca ma chleb pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca, powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Prowadzę działalność gospodarczą, wydawnictwo. Mamy dom i przyjmijmy na chwilę, że w naszym społeczeństwie w Polsce istnieje taka, albo takie prawo, albo taki zwyczaj, że faktycznie dziecko i przyjmijmy, że to może być i córka, i syn. Dziecko może przyjść do swojego rodzica i powiedzieć mu, tato, mamo, kiedyś odziedziczę jakiś majątek po was, chciałbym go już dostać dzisiaj. I przyjmijmy, że tak jest. No więc ja, mając dom, mając firmę, mając samochód, łapię się za głowę i myślę, kurczę, robi mi podgórkę. Czemu on chce te pieniądze teraz? Wygeneruje nam to bardzo duże zamieszanie w rodzinnym budżecie, w mojej działalności. No ale myślę, jest taki zwyczaj, jest takie prawo. Syn ma prawo o to poprosić, a ja powinienem spełnić jego prośbę. Więc idę i siadam z żoną i zaczynamy rozmawiać. I szukamy, jakby te pieniądze upłynnić, żeby on faktycznie mógł je dostać. Przyjmijmy, że to jest mój syn. Posiedzieliśmy, porozmawialiśmy i faktycznie udało nam się. Wymyśliliśmy, sprzedamy samochód, weźmiemy mały kredyt pod na przykład hipotekę, no bo jednak, żeby podzielić równo ten majątek, musimy troszkę się zapożyczyć. Ogólnie dramat. Byłbym bardzo wkurzony taką sytuacją. Byłbym bardzo niezadowolony. Biorąc pod uwagę, że syn jest młody, a wiadomo, młody to jeszcze musi dużo doświadczenia i mądrości w życiu zebrać. No ale ostatecznie dostaję te pieniądze. Z bólem wręczam mu je, on z radością je przyjmuje i nas żegna. No i mija tydzień, dostajemy zdjęcie z Malediwów. Ma tam bardzo dobry czas. Ja mam problem. W mojej działalności brakuje mi pieniędzy. Mam dodatkowy kredyt do spłacenia. Nie podoba mi się ta sytuacja. Patrzę na te zdjęcia, jestem poirytowany. Ale myślę, dobra, to jest jego życie, jego prawo i on korzysta. Wysyła kolejne zdjęcie, tym razem już jest w Warszawie, na Warsaw Tower, pije kawę z przyjaciółmi. Super. Ja nadal mam swoje problemy, nadal wychodzę na prostą w mojej trudnej sytuacji. Mija jakiś czas, syn coś tam pisze, niezbyt miał odwagę pisać do mnie, pisze do mojej żony, do mamy. Mamo, mam problem. Kasa się pomału kończy. Z pracą ciężko. Mama mu coś tam radzi. Po jakimś czasie syn przyjeżdża do domu goły i wesoły. I powiem wam, jak ja reaguję. On przyjeżdża i mówi, tato, sorry, naprawdę rozbiłem wszystko. Wszystko wydałem. I szczerze wam powiem, strasznie wkurzony jestem. Jestem piekielnie wnerwiony na niego. Prawdopodobnie witam się z nim na odległość, a potem idę do sypialni trochę ochłonąć, bo liczyłem, że chociaż troszkę mądrości w jego rozumowaniu i postępowaniu będzie, a udowodnił, że było przeciwnie. Po czasie schodzę do niego na dół i wyznaczam zasady funkcjonowania od teraz w naszej rodzinie. Zasada jest prosta. Synu, od dziś pracujesz dla mnie. Nigdy więcej nie dostaniesz żadnego majątku z tego, co ja zgromadziłem. Będziesz odrabiał to, co się wydarzyło. Kocham cię, ale teraz będziemy żyć na zupełnie innych zasadach. Jak myślicie, czy to, co teraz wam przedstawiłem, jest bliskie temu, co wy byście też zrobili? Ja myślę, że tak. Wiadomo, z jednej strony cieszymy się, że dziecko wróciło do domu, cieszymy się, że jest całe. Z drugiej strony wygenerowało mnóstwo problemów, które będą się za nami ciągnęły latami. Wiadomo, kochamy to dziecko, oczywiście, więc ma dach nad głową, jakąś tam pracę ode mnie dostanie, no nie umrze z głodu, ale ta miłość już nigdy nie będzie taka sama. Zawsze będziemy pamiętać, nie? Troszkę dałeś ciała. Tutaj mi prezentacja się włączyła. To są te moje ramy, w których ja funkcjonuję. Sorry, ja tak mam. I wy macie prawdopodobnie podobnie. Idźmy dalej. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Łukasza 10, 10 rozdział 30-35. Czytamy tak. Powiedział Jezus. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go obrobili. Pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu ranę, polał oliwą i winem, wsadził na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił za 2 dni z góry i powiedział: zadbaj o chorego, o cokolwiek, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Byłem na wakacjach, więc opowiem wam taką historię wakacyjną. To znowu parafraza. Jesteśmy z rodziną na wakacjach na Cyprze, jest piękna pogoda. Wieczorem wracamy do naszego apartamentu. Po drodze spotyka nas zdarzenie. Ale zanim o tym. Pewien Rosjanin wyszedł z klubu. Najwyraźniej się bardzo dobrze bawił, dlatego że szedł bardzo chwiejnym krokiem. Jest na Cyprze bardzo dużo Rosjan. Oni sobie mają jakby zablokowaną drogę podróżowania troszkę po świecie teraz z różnych względów. Ale z kolei mogą podróżować do Turcji, a z kolei z Turcji mogą bardzo łatwo się dostać na Cypr, dlatego na Cyprze jest ich dość sporo. Są takie czasy, że rzeczywiście mamy pewien dystans do obywateli akurat tego kraju, bo mamy im za złe, że najechali na Ukrainę. Mamy też jakby różne wspomnienia takie, wiecie, z bogatą historię mamy wspólną. Nie wszyscy Polacy lubią Rosjan. Ten Rosjanin wyszedł z tego baru, był wieczór, został pobity i okradzony. I pozostawiony został leżący na chodniku. Leżał przed tym barem przez dłuższy czas i różne osoby go mijały. Mijał go bogaty menedżer, jakiś czas później przejeżdżała samochodem młoda dziewczyna, która akurat wracała z takiej charytatywnej służby, ale stwierdziła, że ona już swoje dzisiaj zrobiła, nie będę się interesowała tym człowiekiem, ktoś na pewno się zainteresuje. No i przechodzę obok niego ja i widzę człowieka, który jest pobity. Coś tam bełkocze w języku, który znam, za którego dźwiękiem akurat nieszczególnie przepadam. No i myślę, no spił się i leży. Jest pobity? Nie wiadomo, no może nie jest pobity. Może po prostu się przewrócił. A może się pobił z kimś, zanim się spił i leży. Jestem z rodziną. Jest to dla mnie niekomfortowa sytuacja, żeby cokolwiek robić z tym człowiekiem. No bo raz, że wygląda strasznie, raz, że jest narodowości, która może nie być akurat przeze mnie jakoś szczególnie, akurat teraz, dobra, nieważne. Wiecie, co chcę powiedzieć. No i co robię? Łapię za telefon, dzwonię na 112, proszę, żeby ktoś przyjechał się tym sprawą zainteresować i wracamy do apartamentu. Koniec. To jest to, co ja jako ojciec, głowa rodziny, na wakacjach jestem w stanie zrobić dla tego człowieka. Jak myślicie, czy to jest blisko tego, co wy byście zrobili, czy daleko? I nie chcę, żebyście się czuli osądzeni, bo ja sam się czuję, przed wami tutaj obnażam. Ja bym tak postąpił. To się nie wydarzyło, ale ja bym tak postąpił. Po prostu bym zadzwonił na 112 i pojechał do apartamentu. Mieć wakacje. Czemu akurat wybrałem Rosjanina? No bo akurat tak się w tej przypowieści zdarzyło, że Samarytanie nie lubili się z Żydami, dlatego jakaś taka była niezgoda między nimi. Oni się nie lubili, ale jednak Samarytanin okazał miłosierdzie, okazał miłość. A czemu ja tak bym postąpił? Postąpiłbym tak, dlatego że w moich ramach miłości to się wpisuje. Zrobiłem wszystko tak jak trzeba. Łapki w górę. Zgadzacie się? No zrobiłem, no. Wydzwoniłem 112. Nikt nie wydzwonił, a ja wydzwoniłem. Jestem jedyny, który na to wpadł. Może nawet bym mu kupił wodę i postawił obok. Sprawdziłbym tętno może, czy żyje ewentualnie. Tak, żyje, ma wodę, zadzwoniłem, jadę do apartamentu. Jeszcze miło spędzić czas z rodziną. Słuchajcie, no taka prawda. To są moje ramy. Ja w te ramy właśnie wpisałem tą historię. Wszystko się zgadza. Idziemy dalej. Kolejna historia. Też dobrze znana. Przypowieść o zagubionej owcy. Łukasza 15, czyli 15 rozdział, 3-7. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną, nie zostawi na pustkowiu 99 i nie szuka zgubionej, aż ją znajdzie? Gdy zaś znajdzie, z radością wkłada ją sobie na ramiona, wraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi: cieszcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. No i dobra, też ciekawa historia. Żyjemy w takich czasach, że przynajmniej patrząc tak, jak świat funkcjonuje, 1% to jest mało. 100% to jest całość. Jeśli nam się zgubi 1%, to jesteśmy w stanie to przeboleć. Nie myślimy o tym za bardzo. Jeśli mamy tutaj przedsiębiorców, zatrudniacie ludzi, akurat myślałem o Tomku Bieleszu, bo naprawdę znaczący jest ten twój zakład i wielu ludzi zatrudniasz w zakładzie mięsnym. Tak myślałem, nie wiem, czy to jest dobra parafraza, ale zakładam, że jeśli jeden z pracowników Tomka zachoruje, to Tomek nie wychodzi z biura, nie trzaska drzwiami, nie wsiada w auto i nie jedzie pod adres domowy i idzie tam z zupką, żeby ratować tego jednego, który nie przyszedł akurat do pracy. Przy 99 pozostałych pracownikach biznes nadal się będzie kulał. Nie? Tak samo myśląc o tobie, Nelku, też sądzę, że szkoda zachodu. Po prostu szkoda zachodu. Są ważniejsze sprawy w biurze. Nie jedziesz, nie szukasz, nie okazujesz miłości i też tego od ciebie nie oczekuję absolutnie, żebyś tam jeździł za chorymi pracownikami. Czy macie jeszcze jakąś lepszą historię, parafrazę do zgubionej owcy? Tak myślę. Ja lepszej nie znalazłem. Ale w moich ramach to się mieści. 99 to jest bardzo dużo. Ja nawet nie rozumiem, czemu Jezus powiedział, czy jeśli się wam nie zgubi, zgubi jedna owca, to czy nie idziecie jej szukać? Ja w ogóle nie rozumiem tego zdania. Ja absolutnie nie. Nie idę i nie szukam tej owcy. No bo mam 99, to jest bardzo dużo, to jest dość i nie idę szukać tej zgubionej owcy. I znowu to się mieści w moich ramach. Dlatego, że tak, takie mam życiowe doświadczenia, nie tylko związane z miłością, po prostu uważam, że 99 to jest dość. A dla Jezusa to nie jest dość. I znowu w moich ramach miłości jestem usprawiedliwiony. Jest dobrze, wykonałem pracę dzisiaj. Ten pracownik, ta osoba, zgubiona owca się znajdzie. Możemy powiedzieć też o tym zaginionym groszu. Tą przypowieść też moglibyśmy omówić, gdzie wdowa zgubiła jakiś drobny pieniądz i go szukała, aż znalazła. Ja nie szukam drobnych pieniędzy. Jeśli mi się zgubi 5 zł, ja ich nie szukam, bo szkoda mojego czasu. Po prostu gdzieś się prędzej czy później znajdą, albo się nie znajdą. Mniejsza o to. Problemem było to, że my nie umiemy przyjąć Bożej miłości w pełni. Problemem jest to, że zbudowaliśmy sobie ramę miłości i to są nasze ograniczenia w okazywaniu miłości. I ja rozumiem to tak, że rozwiązaniem dla tej sytuacji jest przyjęcie pełnej Bożej miłości przez wiarę, a nie przez pryzmat własnego doświadczenia. Jest to trudne, ale tak jak widzicie, wszystko, co jest związane z chodzeniem za Bogiem, dotyczy wiary. Czyli my musimy wierzyć w to, że coś poza tą ramą, którą my już znamy, istnieje, że jest coś więcej. I Bóg chętnie nam będzie to obdarzał. Będzie nas objawiał, będzie nam to, co jest poza tą ramą. No i pytanie. Przyjmijmy na ten moment, że jesteśmy w stanie przyjąć pełnię Bożej miłości. Czyli miłość, którą Bóg okazał Synowi i ten Syn okazuje tą miłość nam. Przyjmijmy na moment, że jesteśmy w stanie przyjąć pełnię Bożej miłości. Co się dzieje? Stwierdzamy wtedy za Pawłem, że choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostawałbym miedzią, co dźwięczy lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadał dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak, że przynosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym i choćbym część po części rozdał swoją całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Pełnia Bożej miłości objawiona, my ją przyjmujemy, stwierdzamy, że to jest absolutnie ponad wszystkim. Nie twierdzę, że Paweł był doskonałym człowiekiem, ale na pewno chodził blisko Boga i Bóg mu się objawiał i Bóg przez niego działał. Mogę przyjąć dla własnej potrzeby, że Paweł chodził bliżej Boga i znał go lepiej niż ja. I on stwierdza, że wszystko, czego się dowiedział, cała wiedza, całe poznanie, cała wiara, to wszystko nie ma znaczenia w zestawieniu z miłością. To jest niesamowite. Paweł, tak doświadczony, tyle cudów Pan Bóg przez niego uczynił. No rozkoszujemy się w tych historiach pełnych wiary, a on mówi, że to wszystko nie ma znaczenia, bo miłość ma znaczenie. Parafrazując słowa Pawła, chociaż byłbym mądry, dobrze wykształcony i miał świetną pracę, a nie miałbym miłości, to byłbym pusty i przynosiłbym tylko zamieszanie. Mając Boże obdarowanie wykorzystywane w służbie, za co byłbym uznany przez wielu, nie mając miłości, byłbym niczym. choć jestem życzliwy, hojny i pomocny, to i tak niczego nie osiągnę bez miłości. No wiecie, wy tutaj siedzicie. Nie wszyscy z was biorą udział czynny w nabożeństwach. Nie wszyscy są zaangażowani w różne służby. Nie wszyscy są prorokami. Nie wszyscy są ewangelistami. Niektórzy wręcz mogliby powiedzieć, że całe życie się modlą o to, żeby Pan Bóg obdarował ich jakimś darem. No, oczywiście dla celu wspólnego budowania Kościoła. Ale według Pawła to nie ma znaczenia, jak długo nie ma miłości. Czyli to staranie o to, żeby przyjąć obdarowanie do prorokowania, do ewangelizacji, do kaznodziejstwa, do prowadzenia ludzi, to jest dobre. Ale miłość jest nad tym wszystkim. To jest szokujące. No bo wiecie, my cały czas słyszymy, że miłość jest ważna. Wszędzie. W serialu, filmie, w książce mówimy sobie kocham cię, odmieniamy miłość na różne sposoby. Uważamy, że znamy miłość, ale ja stwierdzam, że ja nie znam miłości. Ja nie znam miłości Bożej. No przykro mi. Ja cały czas postępuję w obrębie ram, które sam sobie stworzyłem. Boże, chodź tu na chwilkę. Nie mówiłem ci, że będę cię potrzebował, ale będę cię potrzebował. Ustaw się tutaj. Dobra. Ja będę w roli Boga. Błażej będzie sobą. Tak. Słuchajcie, my się czasem do Boga ustawiamy bokiem. Do tej miłości. To jeszcze pół biedy, bo jak plecami się ustawiamy, to już jest dramat. Pan Bóg przychodzi i w jaki sposób najlepiej komuś okazać miłość? Tak jak my sobie okazujemy. Przez przytulenie. Bóg przychodzi, a ty stoisz bokiem. Jest super? Nie bardzo, nie? Patrz, to już w ogóle skrępujące. Pan Bóg przychodzi i co, jest świetnie, nie Boże? Bardzo krępująco, nie? Jakbyś siedział i bym do ciebie podszedł, to też by było no, jakieś takie dziwne. Łapię cię, coś jest nie tak. Ustaw się do mnie przodem. Mogę? Dobra. Kocham cię. No i co się tutaj wydarzyło? Błażej przyjął moją miłość. I tak samo Bóg chce okazywać wam miłość. Przez przytulenie. Bardzo mocne, ciasne. Dziękuję. No i ja mam z tym problem. I podejrzewam, że wy też macie z tym problem. Nie jesteśmy doskonali. Nie ustawiajcie się do Boga bokiem. Nie stawajcie do Niego plecami, bo to jest bez sensu. Słuchajcie, bez miłości nie ma niczego. Co z tego, że wyjdziesz tutaj, będziesz kaznodziejem, że idziesz na ulicę i głosisz Ewangelię z jakichś tam swoich pobudek, ale jeśli nie masz miłości, Bożej miłości, tej miłości, którą Bóg zaoferował Ojcu, Synowi, a Syn zaoferował nam, to nie masz niczego. I smutny temat, ale w Kościele mamy z tym problem. I to nie jest kwestia nauczania, absolutnie. Tylko my po prostu nie rozumiemy, że miłość jest na pierwszym miejscu. W innym fragmencie Jezus mówi, że daje nam przykazanie, żeby miłować Boga. No i drugie podobne temu, żeby miłować bliźniego jak siebie samego. Jeśli nie miłujesz, nie masz niczego. Teraz jest pula pewnych wątków, które chciałbym poruszyć. I proszę, nie gniewajcie się na mnie i nie czujcie się też osądzeni w żadnej mierze. To, że nie rozumiemy ogromu tej miłości, jaką Bóg nam oferuje, to jest nasz problem. To nie jest problem Boga. To nie jest problem po stronie Boga. Bóg już powiedział przez swoje słowo, że nic nas nie rozłączy, nie odłączy od tej miłości. Absolutnie nic. Problem leży po naszej stronie. I to jest praca, którą my musimy wykonać po swojej stronie. U Boga nie ma miary. Nie ma ramy. Ta miłość się nie kończy. Ona będzie tylko się rozszerzała, ta miłość będzie rosła w nas. Tylko musimy ją przyjąć. Czyli musimy naszą wolną wolę podporządkować pod to, by powiedzieć, ja chcę przyjąć Twoją miłość. Później mamy się nie ustawiać bokiem do Pana Boga. Nie mamy funkcjonować w tych ramach. Musimy przyjąć wiarą, że jest więcej. Kiedyś tata mnie zapytał, jak miałem chyba 8 lat, co to jest niewiedza? I ja wtedy tacie odpowiedziałem, niewiedza to znaczy nie wiedzieć tego, czego się nie wie. I tak samo jest z miłością. My skali ogromu tej miłości nie jesteśmy w stanie pojąć. A jednak cały czas próbujemy sobie ją wpakować w jakąś ramkę i sobie tylko dawać takie, wiecie, kciuki w górę. Załatwione. Tam wydzwoniłem 111, 112. No, tam zadbałem o kogoś. Wiecie, tak, żeby było okej. Ale słuchajcie, jak my przyjmiemy tą pełnię Bożej miłości, co się wtedy będzie działo w Kościele? Co się będzie działo w naszym życiu i w naszych relacjach? Tego się nie da opisać. Ale słuchajcie, my mamy różne relacje i w tych relacjach kulejemy. Żona śpi z mężem w osobnym pokoju. Czemu śpią? Może jeden chrapie. Ale ogólnie nie lubią się. Żona i mąż się nie lubią? Nie rozmawiają ze sobą? Słuchajcie, no są takie historie nawet w Kościele. Nie rozmawiasz z dzieckiem, dziadkiem, wujkiem, ciocią, synkiem? Nie dzwonicie, bo się pokłóciliście? Co? To się w głowie nie mieści. Gdzie jest miłość Boża? Gdzie jest to objawienie tej pełnej Bożej miłości? Tak nie może być, słuchajcie. No nie może tak być. Bóg nas umiłował miłością, która nie ma miary. Zobaczcie na to. To jest Boża miłość do nas. Miłość czeka cierpliwie. Super, dziękuję. Znany fragment. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać, miłość nigdy nie ustaje. Znacie ten fragment? No tylko pytanie, czy my żyjemy taką miłością? Ja odpowiem za siebie, że no nie do końca. Nie zawsze. I sobie po prostu zdałem sprawę, że czasem w ogóle nie jestem zainteresowany przyjęciem Bożej miłości, a czasami jestem w stanie przyjąć tylko troszkę, więc wtedy tak się ustawiam boczkiem do Pana Boga, czasem w ogóle plecami, no bo przecież ja wiem lepiej. A to jest fundament naszego życia. Miłość ważniejsza niż wszystko. No nie może być tak, że Chrystus oferuje nam tę doskonałą miłość każdego dnia, a my święci, obmyci, królewskie kapłaństwo, tak pięknie słowo nas mówi, nie okazujemy miłości bliższym i dalszym. Nie może tak być. Wartościujemy. Ja na pewno wartościuję. Czy ta osoba jest warta tej miłości? Czy jest warta tej, jest takie po angielsku się mówi, the extra mile, czyli czy warto jest przejść tą dodatkową milę dla tej osoby. Patrzę, czy zasługuje, czy warto, a Chrystus nie pyta. Nie wiem, też Duch Święty mi powiedział o tym, żeby wybaczyć pastorom. Słuchajcie, pastorzy, każdy ma jakieś ale. Można by tak, można by inaczej. Cały czas są jakieś pretensje. do służb i tak dalej. Czy myślicie, że w tej doskonałej miłości, którą Bóg nam oferuje, jest miejsce na to, żeby cały czas przychodzić i rzucać takie hasła, to mi się nie podoba, tego bym nie chciał, ja bym to zrobił inaczej. Czy Bóg tak robi? A my tak robimy. I to jest... Tak nie może być. Także, pastorze, kochany jeden i drugi, dziękuję wam bardzo za waszą służbę. Jesteście kochani, wybrani, obmyci i bardzo was lubię. Przepraszam. Ty bądź zmianą. Przeproś, poproś o wybaczenie. Nawet jeśli uważasz, że wina jest po drugiej stronie i od dziś niech zacznie się proces leczenia i gojenia. Myślałem, że nie będę o tym mówił. Kurczę, chcę wysmarkać nos, a nie mogę, bo mam ten... Przepraszam. Słuchajcie, ja się wzruszam strasznie, jak widzicie. Boże Słowo po prostu tak na mnie działa. Gdzie jest ten patent? Tu jest. No. Myślałem, że o tym nie będę mówił. Niestety nie przygotowałem się jakby w szczególe, jak to doświadczenie fizyczne następuje. Może Piotr Guńka by coś wiedział na ten temat, bo on taki umysł ścisły. Takie doświadczenie przeprowadzone bardzo dawno temu, ono mieści się chyba w obrębie fizyki kwantowej. Umieszczono taką ścianę, w której zrobiono trzy otwory, jeden obok drugiego. Piotrek, ty kojarzysz, o co chodzi? Dobra, to zaraz dokończę. Ścianę, trzy otwory, a za tą ścianą postawiono tablicę, która jest pełna. I przez tą tablicę przepuszczano cząsteczki. Niestety nie pamiętam, które. Bo myślę, że wam o tym nie opowiem, ale jednak to jest dobra ilustracja. Przepuszczane są cząsteczki, ustawiono kamerę, no, żeby badać to, co się dzieje. Więc stoi kamera, jest ściana, czy tak, jest ściana, trzy wąskie pasy, przez które te cząsteczki mogą przylecieć, no i jest tablica na końcu, no i stoi kamera. No i przepuszczono cząsteczki, nagrano wyniki tego badania, popatrzono na tą tablicę i co się okazało, przez te trzy otwory przyleciały cząsteczki i w pewien określony sposób ułożyły się na tej tablicy końcowej. Fizyczne doświadczenie, żadne czary, proste. Pan Bóg stworzył świat, wydarzyło się coś, nauka to zarejestrowała, nagrała. I komuś przyszło do głowy coś szalonego. A co by było, gdyby tego nie nagrać? Nie nagrać tego eksperymentu. Brzmi absurdalnie. Ale ktoś to zrobił, więc wyjęto kamerę, oddalono się i nikt nie obserwował tego samego eksperymentu. I nic nie zmieniając, wystrzelono takie same cząsteczki przez taką samą ścianę z trzema otworami i na taką samą tablicę na końcu. I wiecie, jaki był wynik? Inny. Był inny wynik. I to jest, możecie to wygooglować. Ja niestety zapomniałem tego profesora, który to bardzo dawno temu przeprowadził. No i wniosek jest taki, że te cząsteczki się zachowywały inaczej, będąc obserwowane, a inaczej nie będąc obserwowane. Niesamowite, co? Pan Bóg stworzył taki absolutnie fenomenalny świat. O, dziękuję. Widzisz, nie pomyślałem o tobie. Ty też ścisły umysł, wielka wiedza. I jak to się ma do naszej sytuacji? No ma się tak, że mamy problem z okazywaniem miłości. Czasem okazujemy tą miłość i ta miłość do nas nie wraca. Nie wiem, jesteście z kimś zwaśnieni. Nawet jakbyście teraz złapali za telefon, to ktoś by nie odebrał nawet telefonu od was. Może byście się z kimś spotkali na kawę i powiedzieli mu, kurczę, kocham cię i chcę zmiany w tej naszej relacji i nie byłoby żadnej refleksji z tej strony drugiej. Nic by się nie zmieniło. Wrócilibyście do domu i myślelibyście tylko z żalem. Ja okazuję miłość, a ktoś nam mi miłości, jakby tej miłości nie przyjmuje. A Boże Słowo nas zachęca do tego, żebyśmy wszelką troskę złożyli na Pana. Wszelką troskę. Więc ten temat też mieści się w obrębie naszych trosk. My ten temat parkujemy u Pana Boga i wiecie, co się dzieje? Dzieje się cud, bo ten temat już nie jest tu, w oczach obserwatora. Ten temat jest u Pana Boga i wynik będzie inny. Dlatego, że nasza nadzieja jest teraz już w Panu, nasze oczy obserwują już nie tą osobę, tylko tego Pana i my czekamy teraz na odpowiedź, na zmianę. I ja was do tej zmiany zachęcam, żebyście podjęli piłkę w relacji z mężem, żoną, z dzieckiem, z dziadkiem, wujkiem, ciocią, z obcym, z szefem, gdziekolwiek jesteście. Zmiana. Od dziś stajecie przed Panem, mówicie, przyjmuję miłość, ustawiam się do Niego prosto, On przychodzi, On mnie przytula i wtedy ja wiem, jak ja mam okazać miłość dalej. Zobaczcie, Chrystus okazał nam najwyższy wyraz miłości. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Dosłownie On oddał swoje życie za nas. Nie może być tak, że my jesteśmy w stanie wykonać tylko mały kroczek w stronę bliźniego. My powinniśmy umieć biec za Nim, aż Go zdobędziemy. Aż On dostanie miłość, którą Chrystus oferuje nam. Masz kochać Pana swego całym swoim sercem, a z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś, podobne temu, brzmi: masz kochać swego bliźniego tak, jak samego siebie. Czy macie wątpliwości jeszcze, że miłość jest na pierwszym miejscu? Ja nie mam wątpliwości. Nie mam. Co dzisiaj ustaliliśmy? Jezus dał ci przykazanie, aby miłować. Potrzeba świadomej decyzji, żeby tą miłość Bożą przyjąć. Tak? Czyli wolną wolę podporządkować, powiedzieć, chcę przyjąć Bożą miłość. Pełnię Bożej miłości przyjmiesz przez wiarę, nie przez własne doświadczenie. Czyli ta rama. Nie. Rama idzie na bok. Nie ma miary, nie ma skali. Nie da się Bożej miłości zmierzyć. Nasze doświadczenia nie mają najmniejszego znaczenia. To, że 100 razy coś zrobiłaś i nie wyszło, to nie ma. Nie, zapomnij o tym, bo może za 101 razem, jak pójdziesz z Bożą miłością w sercu, się coś zmieni. I ostatni punkt. Boża miłość jest poza znaną miarą. Tak jest. Co by było, gdybyśmy od teraz zaczęli okazywać sobie taką miłość, jaką miłością obdarza nas Bóg? I to jest decyzja, do której bym was bardzo chciał zachęcić. Po zakończeniu nabożeństwa idę okazać Bożą miłość poza moją znaną miarą. Pomyślcie przez chwilę, czy jest osoba, jedna osoba, której moglibyście okazać miłość w taki sposób, jaki tego nigdy nie robiliście. Jeśli nie macie nikogo takiego na myśli, to może to być zupełnie obca osoba. Jak pójdziecie, nie wiem, zapomnicie czegoś do obiadu, będziecie akurat w Leclerc'u, nie wiem, właśnie inaczej ten sklep nazywa. Pojedziecie kupić śmietanę, będzie kasjerka w kasie, po prostu się do niej uśmiechnijcie. Okażcie jej Bożą miłość waszą aparycją, waszym uśmiechem. Pożyczcie miłego dnia. Ale jednak domyślam się, że jest wielu z was tutaj na tej sali, które mają taką relację, mają taki trud. Stańcie przed Bożym obliczem i po prostu powiedzcie: Boże, przyjmuję Twoją miłość. Dajcie się utulić, a potem idźcie tulić dalej. Amen.